Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z w poniedziałek jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Lubi pan poniedziałki?
Lubię jak każdy inny dzień.
O, tak lakonicznie. Myślałam, że pan nie lubię. Poniedziałek jest straszny. Myślę, że wielu z nas ma zawsze problem z poniedziałkiem. Nieważne, czy szef Wrocław...
Ale dzisiaj jak wychodziliśmy na dwór, to taka mimo śniegu wiosenna atmosfera już. Ptaki śpiewają, słońce świeci, także trudno nie być dzisiaj optymistą.
No, bliżej niż dalej do wiosny. Na pewno, całe szczęście. A czy szef wrocławskiego IPN-u, wieloletni działacz ONR-u, Tomasz Greniuch powinien zostać odwołany z tego stanowiska?
No oczywiście każdy ma prawo do popełniania błędów, natomiast wydaje się, że przeszłość osoby, o której pani mówi, jest taka, że nie powinien pełnić funkcji, którą dzisiaj pełni.
To znaczy, że władze IPN-u popełniły błąd? Jarosław Szarek popełnił błąd, decydując się na taką nominację, na taki awans pana Greniucha?
Nie chcę oceniać władz IPN-u czy osób, które podejmowały decyzję o powołaniu szefa wrocławskiego IPN-u, dlatego że być może nie było pełnej wiedzy na temat wcześniejszych działań dyrektora wrocławskiego ośrodka IPN-u, ale tak jak powiedziałem, materia jest na tyle wrażliwa, którą zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej, że osoba, która popełniła takie błędy, powinna zrobić w tym momencie krok w tył i nie powinna pełnić funkcji szefa ośrodka wrocławskiego.
Czyli w takim razie sam powinien podać do dymisji szef oddziału wrocławskiego IPN-u?
Myślę, że tak byłoby najlepiej dla instytucji i dla sprawy.
Podobno jednak sprawa już jest przesądzona, że nastąpi dymisja. Coś pan słyszał na ten temat?
Nie mam wiedzy w tej sprawie.
No w IPN-ie jest wstrząs. No jak to możliwe, że neofaszysta robi karierę w tej instytucji?
Ja mogę tylko powtórzyć, że być może osoby, które podejmowały te decyzje, nie miały pełnej wiedzy o przeszłości dyrektora czy szefa wrocławskiego IPN. Po drugie, też trzeba pamiętać o tym, że wszyscy popełniamy błędy. No, nie można też stygmatyzować ludzi i uważać, że powinni być w ogóle wykluczeni z jakichkolwiek działań. Natomiast rzeczywiście tego stanowiska osoba, która miała takie doświadczenia w swojej historii, nie powinna zajmować.
No dobrze, no ale pani hajlował na przykład, więc to jest raczej taki błąd z kategorii no chyba niewybaczalnych.
Tak jak powiedziałem, uważam, że dla dobra instytucji, dla dobra wizerunku Polski powinna nastąpić zmiana na stanowisku wrocławskiego szefa IPN-u.
No zobaczymy, jak to się rozwinie, czy też się zwinie, można powiedzieć. Mamy trzecią falę pandemii, jak to ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. W takim razie to był ostatni taki weekend na stoku w tym sezonie. Wrócą obostrzenia kiedy?
Nie wiemy, czy wrócą obostrzenia w takiej formule, w jakiej mieliśmy je uregulowane jeszcze 2 tygodnie temu. W tym tygodniu będzie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zajmował się tą sprawą. Oczywiście nie można lekceważyć tego, co się dzieje zarówno u naszych sąsiadów, a przypomnijmy, że u naszych sąsiadów są bardzo duże przyrosty zachorowań, bardzo dużo odmiany brytyjskiej wirusa jest u naszych południowych sąsiadów. U nas również nastąpił wzrost zachorowań, no więc nie można na te wszystkie fakty zamykać oczu. Będziemy musieli podjąć jakieś decyzje w tej sprawie.
No ale co pójdzie na pierwszy ogień, jeśli chodzi o ponowne zamykanie? Czy to będą hotele, czy to będą galerie handlowe, muzea, teatry, kina?
Uważam, że spekulowanie w tej sprawie jest złym pomysłem. Jeżeli będą jakieś decyzje, które podejmie rząd czy Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, wtedy będziemy je komunikować. Wiemy, jak wiele emocji wśród przedsiębiorców budzą informacje na temat zmian przepisów w zakresie funkcjonowania poszczególnych branż gospodarki. W związku z tym takie spekulowanie w moim przekonaniu jest niewłaściwe.
No trudno się dziwić tym emocjom, skoro najpierw otwieramy, potem zamykamy, potem znowu otwieramy, to naprawdę...
Ale pamięta pani redaktor, że presja na otwieranie poszczególnych gałęzi gospodarki była bardzo duża, presja mediów również, pamięta na pewno.
Ale ta presja
pani
wynikała z tego, że ludzie, że przedsiębiorcy gonią w piętkę.
Pamięta pani, że premier ogłaszając informacje na temat poluzowania przepisów i zmian w przepisach, mówił, że jest to próba na 2 tygodnie. Pamięta to pani, czy
Pamiętam.
Nie? No właśnie, w związku z tym po 2 tygodniach będzie podsumowanie i analiza obecnej sytuacji. Jeśli to będzie możliwe, to znaczy mam nadzieję, że nie będą potrzebne żadne restrykcyjne zmiany, ale z jakimiś zmianami w przepisach należy się liczyć.
A czy prezydent Duda powinien wyjeżdżać w środku pandemii na narty?
Przepraszam?
Czy prezydent Duda powinien wyjeżdżać na narty w środku pandemii?
No, prezydent Duda, nie wiem, czy był na nartach.
No był,
nie wiem,
5 dni.
Jak długo, jeżeli był, to jak długo przebywał. No na pewno prezydent nie łamał żadnych przepisów.
To wiadomo, że nie łamał przepisów, tylko że rząd apeluje cały czas do Polaków o powściągliwość jednak. Więc czy to nie jest tak, że przykład idzie z góry? Skoro prezydent może jechać, no to ja też mogę jechać i też mogę robić, co mi się niemalże podoba, tak?
Nie, ale przepraszam pani redaktor, no to już jest czysty populizm. Postulujemy wszyscy, żeby przestrzegać przepisów sanitarnych. Postulujemy, żeby ten reżim sanitarny, w którym funkcjonują czy poszczególne branże, czy dziedziny życia społecznego, zachowywać i przestrzegać. I to powinni robić politycy, dając również przykład swoim postępowaniem innym. I pan prezydent na pewno nie łamał żadnych przepisów ani reżimu sanitarnego, w którym wszyscy musimy funkcjonować.
To jeszcze na koniec części radiowej pytanie od Karola. Czy rząd w końcu przedstawi harmonogram, kiedy dane branże będą otwierane?
My staramy się co tydzień lub co 2 tygodnie przedstawiać zgodnie z sytuacją epidemiczną dalsze działania rządu. Na tym etapie przedstawianie planów długofalowych jest niemożliwe, ponieważ nie mamy pewności względem tego, jak będzie rozwijać się epidemia.
Dobrze, bardzo dziękuję za tę część radiową. Dziękujemy słuchaczom i słuchaczkom, ale cały czas oczywiście jesteśmy na Facebooku i na radio.pl. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, z nami oczywiście zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. Panie ministrze, czy w związku z tym, że mamy trzecią falę pandemii, czy rząd już podjął jakieś rozmowy na temat zakupu szczepionek poza kontraktami zawartymi przez Komisję Europejską? Bo były takie zapowiedzi. W ubiegłym tygodniu pan premier bardzo mocno narzekał na Komisję Europejską, że to były źle wynegocjowane umowy, chociaż również polscy przedstawiciele uczestniczyli w tych negocjacjach. No to w takim razie, czy już są jakieś przymiarki? Czy coś w tej sprawie się dzieje? Czy rząd podjął jakieś rozmowy?
Po pierwsze, nie polscy przedstawiciele, tylko jeden polski urzędnik.
Ale
po drugie, jest to wynegocjowany przez Komisję Europejską, czyli ciało urzędniczo-polityczne kontrakt, który krytykuje premier. Nie ma się czemu dziwić, dlatego że wszystkie kraje, w tym Polska, ponoszą konsekwencje źle wynegocjowanej umowy.
No ale w trakcie negocjacji nie zgłaszaliśmy żadnych przeciwwskazań.
Nasze zawirowania wokół programu szczepień wynikają w 90% właśnie ze względu na tą umowę, która powoduje, że producenci mogą właściwie bezkarnie opóźniać albo zmniejszać dostawy do poszczególnych krajów członkowskich.
No, powracam do swojego pytania. Czy są już prowadzone jakieś rozmowy na ten temat? I z kim, jeśli w ogóle?
My analizujemy możliwości, jeżeli chodzi o pozyskanie szczepionek dodatkowych poza tymi wynegocjowanymi w ramach kontraktu unijnego. Natomiast te sprawy są bardzo trudne, jak pani doskonale wie. Dzisiaj wszyscy starają się dokonać zakupu takich szczepionek. Wiele miesięcy temu zdecydowaliśmy się na udział w mechanizmie unijnym, wierząc, że będzie to nie tylko taki solidarnościowy i sprawiedliwy w stosunku do wszystkich krajów europejskich mechanizm, ale również skuteczny. Jeśli chodzi o tę skuteczność, okazało się, że jest inaczej niż Komisja Europejska zapowiadała. No więc dzisiaj ponosimy konsekwencje tamtych decyzji. Natomiast prowadzimy analizę możliwości pozyskania szczepionek innych i dodatkowych niż te, które pozyskujemy w ramach kontraktu unijnego, natomiast jest za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek szczegółach.
Ale czy na przykład nie pójdziemy śladem Węgier, nie kupimy szczepionki od Rosjan? Sputnik 5, no, takie medyczne pismo, zresztą pan o tym też wspominał w jednym z wywiadów, The Lancet ogłosiło, że ta szczepionka jest wyjątkowo skuteczna. Ta skuteczność jest na poziomie prawie 92%.
No nie wiem, czy wyjątkowo, no jest
zaskakująco, może tak powinnam powiedzieć. Zaskakująco, o.
Według opinii opublikowanych w czasopiśmie Lancet, my na razie nie analizujemy możliwości zakupu szczepionki Sputnik.
Chińskie szczepionki też rozumiem, że nie wchodzą w grę, bo Węgry też się zdecydowały na zakup.
No nie tylko Węgry, ileś krajów europejskich, ale poza unijnych szczepią chińskimi szczepionkami. Warto jest oczywiście obserwować i analizować wszystkie działania w czasie programu szczepień, które są prowadzone we wszystkich krajach europejskich, ale tutaj żadnych decyzji ze strony polskiej nie ma.
Czyli rozumiem, że na razie to jest mission impossible. Opieramy się na tym, co dostaniemy w ramach tych umów zawartych przez Komisję Europejską.
Tak, na razie szczepimy szczepionkami, które mamy pozyskane w ramach porozumienia unijnego.
A czy wie pan coś, czy prezes Kaczyński się zaszczepił albo zarejestrował? No to jest senior 70+, jakby nie patrzeć.
Przepraszam?
Czy prezes Kaczyński się zaszczepił, senior 70+?
Nie mam takiej wiedzy.
A co z tymi maseczkami? Będzie obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych? No, w ubiegłym tygodniu profesor Horban najpierw coś takiego powiedział, no, potem to było demantowane, ale rozumiem, że jednak takie warianty brane są pod uwagę, żeby wprowadzić nakaz chodzenia w tych chirurgicznych maseczkach, a na przykład zakaz noszenia przyłbic.
Jeżeli chodzi o zakaz noszenia przyłbic, czy wyeliminowanie tej możliwości zasłaniania twarzy przyłbicą bądź szalikiem, to mówił o tym minister Niedzielski i według mojej wiedzy najprawdopodobniej znajdzie to swoje odzwierciedlenie w przepisach regulujących obowiązek zasłaniania ust i nosa. Natomiast jeśli chodzi o typ maseczek, których możemy używać, według mojej wiedzy to będzie funkcjonowało na zasadzie pewnego zalecenia, a nie obowiązującego prawa. Ale podkreślam, opieram się wyłącznie na informacjach z końca zeszłego tygodnia i nie mam zaktualizowanej wiedzy, czy przypadkiem w tej sprawie nie zapadły jakieś inne decyzje.
Czyli nie możemy powiedzieć, że będzie wprowadzony kategorycznie zakaz noszenia przyłbic i od kiedy?
Nie, akurat jeśli chodzi o przyłbice i zakrywanie twarzy szalikiem czy arafatką, tak jak do tej pory to było możliwe, to zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia tutaj nastąpią zmiany. Będziemy musieli wszyscy nosić maseczki.
Ale od kiedy?
Jeśli chodzi, to już jest pytanie do pana ministra Niedzielskiego, to Ministerstwo Zdrowia jest gospodarzem rozporządzenia regulującego te kwestie. Natomiast jeśli chodzi o typ maseczki, to według mojej wiedzy nie będzie tutaj obowiązku noszenia określonego typu maseczki, będą raczej zalecenia.
Konrad pyta, jak to jest, że przez rok przyłbice były ok, a teraz ludzi, którzy je noszą, minister zdrowia wyśmiewa. Rzeczywiście odsyła na Grunwald. Aż tyle czasu potrzebował rząd, żeby zauważyć, że one nic nie dają, one, czyli te przyłbice?
Nie, to raczej nie jest kwestia tego, że nic nie dają, tylko że są gorszym środkiem ochrony indywidualnej niż maseczka, w szczególności maseczka chirurgiczna, czy FFP2 albo FFP3. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wirus mutuje, pojawiają się kolejne odmiany, coraz bardziej zaraźliwe, tak jak w przypadku odmiany brytyjskiej czy południowoafrykańskiej, i trzeba w związku z tym odpowiadać na bieżącą sytuację.
Pojawiły się również takie informacje w mediach, znalazłam, że byłby wprowadzony obowiązek noszenia tych maseczek FFP2 albo 3 przez pracowników handlu. To prawda?
Ja nie mam takiej wiedzy i no tak jak powiedziałem, do tej pory nie były tak sztywne wymogi omawiane na przykład na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jako już konkretny projekt stosownego rozporządzenia.
A wracając do tego, co się dzieje jeszcze w koalicji. Kaszel.
Przepraszam.
Nie szkodzi. Janusz Kowalski został zdymisjonowany z Solidarnej Polski w Ministerstwie Aktywów Państwowych. No, premier podpisał dymisję, jak słyszeliśmy. A politycy Solidarnej Polski twierdzą, że ta dymisja nastąpiła wbrew umowie koalicyjnej. No więc czy koalicja jest zagrożona w takim razie?
Nie, no mam nadzieję, że koalicja absolutnie nie jest zagrożona. Zjednoczona Prawica przez ostatnie 5 lat przeprowadziła z powodzeniem szereg bardzo dobrych reform. Większość tych reform odczuwają wszyscy obywatele Polski. Mam nadzieję, że nadal będziemy mogli zmieniać nasz kraj w ramach tej koalicji. Natomiast dymisja ministra Kowalskiego chyba też nie była jakimś specjalnym dla nikogo zaskoczeniem, bo po pierwsze informacje o takiej możliwości pojawiały się w mediach już niejednokrotnie. Po drugie minister Kowalski w ostatnich tygodniach no, kilkakrotnie wypowiadał się zupełnie inaczej niż w sposób zupełnie inny niż linia, którą prezentuje rząd polski, w tym jego szef, wicepremier Jacek Sasin. Stąd wydaje mi się, że nie było to jakieś duże zaskoczenie.
Media spekulują, że Janusz Kowalski został wyrzucony z tego ministerstwa między innymi za przeciek założeń nowej strategii premiera Morawieckiego, tego nowego ładu. Czy to prawda?
Nie mam takiej wiedzy i też absolutnie nie podejrzewam pana ministra Kowalskiego, żeby takimi praktykami się zajmował. Podkreślam, no możemy się różnić w ocenach różnych programów czy podejmowanych działań, natomiast no nie wierzę, że koledzy i koleżanki, czy to z Solidarnej Polski, czy z Porozumienia, mieliby się wykazywać jakąś nielojalnością.
No to Wirtualna Polska, cytuję rozmówcę z otoczenia pana premiera, oczywiście anonimowo. Pokazywaliśmy koalicjantom prezentację na slajdach. Politycy Solidarnej Polski robili zdjęcia. Na podstawie tej prezentacji powstał artykuł prasowy.
Jeszcze raz powtórzę, ja po pierwsze nie byłem na tej prezentacji, a po drugie powtórzę jeszcze raz, nie wierzę w tego rodzaju działania ze strony naszych koalicjantów.
A jak ta koalicja ma wytrzymać do końca kadencji, skoro są nieporozumienia, właściwie wojna pana premiera z ministrem Ziobrą, w porozumieniu totalne nieporozumienie, to jak to ma wytrzymać do 2023, właściwie do połowy 2023, czy nawet jeszcze ciut dalej?
Znaczy, ja myślę, że my zdecydowanie zbyt często ulegamy takim informacjom medialnym, różnym plotkom, które się pojawiają. Żyjemy różnymi niestworzonymi historiami. To mówię zarówno o politykach, jak i dziennikarzach. Myślę, że zwykłych obywateli mniej to interesuje. Oczywiście są różnego rodzaju napięcia w ramach Zjednoczonej Prawicy. W każdej koalicji jest czymś zwykłym, że na różne sprawy koalicjanci mogą mieć różny punkt widzenia. No ale właśnie na tym polega koalicja, że w ramach dialogu wypracowuje się porozumienie, nawet jeżeli ten dialog czasami jest taki twardy, szorstki, ale...
Żeby nie powiedzieć koślawy.
Przyjaciele nie, no przyjaciele potrafią sobie mówić prawdę w oczy i potrafią wypracowywać stanowisko wspólne, a ja tak traktuję wszystkich członków Zjednoczonej Prawicy.
Tylko że takie wyraźne pęknięcie to obserwujemy od momentu tego, co się działo przed wyborami prezydenckimi, kiedy to Jarosław Gowin tak bardzo nie chciał dopuścić do tego i zresztą tak się stało, żeby wybory odbyły się 10 maja, wybory prezydenckie. A nie ma obaw, że Jarosław Gowin i jego ludzie wyjdą z koalicji i że jednak będzie rząd mniejszościowy?
Mogę powtórzyć, że nie wierzę w taki scenariusz, ponieważ nasze doświadczenia z ostatnich 5 lat dowodzą, że możemy wprowadzać szereg wartościowych, pozytywnych z punktu widzenia statystycznego obywatela reform. Mhm. I teraz nie widzę dzisiaj możliwości stworzenia innego projektu politycznego, w ramach którego możliwe byłoby zmienianie państwa. Jestem przekonany, że w porozumieniu jest podobna optyka, jeśli chodzi o współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy i powtórzę, nawet jeżeli czasami się nie zgadzamy, no to potrafimy te nieporozumienia czy te różnice w punkcie widzenia wspólnie przepracować i w ramach dialogu ustalić wspólne stanowisko.
A jakie te reformy tak bardzo ulżyły Polakom?
No, cały sektor, przepraszam, zmian fiskalnych, uszczelnienia systemu podatkowego, które w konsekwencji pozwoliły zaoszczędzić miliardy złotych, które to z kolei miliardy złotych zostały przekazane czy to na duże programy solidarnościowe, takie jak program 500+, czy duże programy inwestycyjne. To są wszystko fakty i to są wszystko dokonania obozu Zjednoczonej Prawicy. Nie widzę żadnego powodu, dlaczego mielibyśmy dzisiaj zaprzepaszczać ten dorobek w imię jakichś chwilowych nieporozumień. Zresztą tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu większość z tych opowieści i plotek, które krążą, czy to w mediach, czy to w kuluarach sejmowych, mają niewiele wspólnego z rzeczywistością.
To ja pozwolę sobie tylko dodać, że program 500+ miał być programem jeszcze prodemograficznym przede wszystkim, no i rodzi się mniej dzieci niż jeszcze kilka lat temu, to po pierwsze, a z drugiej strony też miał być przyspieszony czas rozpatrywania procesów sądowych. No i co? I jest gorzej w sądach. Procesy toczą się jeszcze wolniej niż przed tym, zanim prawica objęła rządy, znaczy prawica, no zjednoczona prawica.
Jeżeli pani kwestionuje zasadność i skuteczność programu
500+, ja no to mówię,
myślę, że jest
program,
pani odosobniona w tej sprawie. Dla olbrzymiej części polskich
rodzin. Ja nie kwestionuję tego programu, kwestionuję tylko to, w jaki sposób rząd uzasadniał wprowadzenie przede wszystkim tego programu. Nie mówiło się, że to jest program socjalny, tylko że to jest program prodemograficzny. Tak było przed wprowadzeniem tego programu.
Przepraszam, nikt nie przedstawiał tego programu, to właśnie niektórzy dziennikarze i niektórzy politycy chcieli przedstawiać to jako program socjalny, jako rodzaj rozdawnictwa i tak dalej, i tak dalej. Tak my nigdy nie mówiliśmy. Mówiliśmy oczywiście o aspekcie prodemograficznym. Mówiliśmy również, a może przede wszystkim, o pewnym aspekcie solidarnościowym, bardziej sprawiedliwego udziału w zyskach wypracowywanych przez wszystkich obywateli, przez rodziny. Ale proszę zwrócić uwagę, że sprawa, jeśli chodzi o demografię, jest bardzo poważna.
Bardzo.
Ma pani rację. My jesteśmy dzisiaj w bardzo
kolejny urząd ma być utworzony, nie wiadomo po co, chociaż jest pełnomocnik powołany.
Ja nic nie wiem o utworzeniu kolejnego urzędu, natomiast sytuacja jest rzeczywiście poważna i wymaga działań, bo proszę zwrócić uwagę, że to nie jest prosta odpowiedź na pytanie o na przykład oddziaływanie programu 500+. Ja nie chcę upierać się, że on przyniósł jakieś bardzo pozytywne skutki prodemograficzne na
przyniósł.
Ten temat.
Nie
zajmują się fachowcy, ale pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że będzie się siłą rzeczy rodziło mniej dzieci w kolejnych latach, ponieważ wyż powojenny, znaczy ponieważ struktura demograficzna dzisiaj jest taka, że jest coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. W związku z tym nie możemy porównywać z wyżem powojennym na przykład liczby urodzeń z rocznikami, które teraz będą miały dzieci, czy już mają dzieci. Także to są sprawy trochę bardziej skomplikowane. Natomiast nie ulega żadnej absolutnie, nie ulega dyskusji, że sytuacja jest bardzo poważna i że musimy jako kraj podjąć tutaj skuteczne działania, bo no, prognozy demograficzne są niedobre.
Wracając jeszcze do harmonogramu szczepień, za który pan odpowiada, kiedy taki przeciętny Kowalski albo przeciętna Kowalska zostanie zaszczepiona?
Ja nie odpowiadam za harmonogram szczepień, a za program szczepień. Przygotowanie i realizację programu szczepień odpowiadam. I na tak sformułowane pytanie muszę niestety powtórnie odpowiedzieć.
No to kto układa w takim razie ten harmonogram, jeśli nie pełnomocnik?
Nie, ja jestem jedną z osób oczywiście, która układa ten harmonogram i oczywiście odpowiadam również za harmonogram, ale program szczepień to jest coś więcej niż sam harmonogram.
Zdaję sobie sprawę, no to jest jeden ze składowych.
W związku z tym odpowiadając na pani pytanie, trzeba dzisiaj stwierdzić tak, nie jesteśmy w stanie wyznaczyć konkretnego terminu, konkretnej daty, ponieważ do tej pory producenci szczepionek nie przedstawili nam żadnych precyzyjnych informacji na temat dostaw w drugim kwartale. Jedyne informacje, które mamy przez producentów odpowiedzialnie nam przekazane, dlatego że w formie oficjalnych pism, no to są informacje dotyczące dostaw do końca pierwszego kwartału. My przedstawiliśmy w ostatnim tygodniu zmieniony harmonogram szczepień w związku z tym właśnie z tymi zmianami dostaw gwarantowanych przez producentów i o tym możemy poważnie rozmawiać, a składanie deklaracji bez pokrycia, bo tak jak powiedziałem, dopóki nie będziemy mieli twardych dokumentów dotyczących dostaw w drugim kwartale, więc składanie obietnic bez pokrycia uważam, że jest nieodpowiedzialne.
A czy są jakieś sygnały, kiedy taki harmonogram, jeśli chodzi o dostawy w drugim kwartale, może być przedstawiony?
Mamy nadzieję, że na początku marca producenci przekażą nam harmonogram dostaw na drugi kwartał i wtedy my oczywiście pokażemy nasz harmonogram szczepień.
Ale to jest, że mamy nadzieję, natomiast czy tak będzie, to po prostu nie wiemy. Tak można
pani
to
redaktor,
podsumować.
Już kilkakrotnie stało się tak, że mieliśmy różnego rodzaju deklaracje i obietnice złożone przez producentów, które miały się nijak do rzeczywistości i zarówno nasze interwencje na poziomie właśnie kontaktów z producentami, jak i interwencje na poziomie Komisji Europejskiej niestety niewiele przyniosły.
A czy w grę wchodzi na przykład podawanie tylko jednej dawki w obliczu trzeciej fali koronawirusa?
Tego rodzaju rekomendacje wypracowuje Rada Medyczna. Nie słyszałem, żeby. Ja po prostu nie wiem, czy taka dyskusja toczy się w tej chwili. Oczywiście Rada Medyczna formuje takie rekomendacje, kierując się najnowszymi wynikami badań i informacjami, które napływają cały czas ze świata. Więc być może, jeżeli aktualne wyniki badań będą wskazywały, że takie rozwiązanie mogłoby być skuteczne, no to być może Rada będzie o tym dyskutowała. Natomiast ja nie mam takiej wiedzy, żeby ta dyskusja odbyła się i żeby w tej sprawie były jakieś rekomendacje zmian.
Bronisław pyta, czy rząd rozważa ewentualne zamknięcie plaż w wakacje, żeby ludzie tam się nie gromadzili?
To wszystko zależy od epidemii, od jej etapu rozwoju i od etapu czy zaawansowania programu szczepień. No dzisiaj jest na pewno za wcześnie, żeby na takie pytanie odpowiadać.
To na to pytanie pewnie też jest za wcześnie, żeby odpowiadać, ale przytoczę je. Sylwia pyta, czy jest jakakolwiek szansa na masowe imprezy w tym roku, czyli festiwale muzyczne, czy raczej ten rok nie przyniesie jeszcze zmian w tym zakresie?
Bardzo byśmy chcieli, żeby festiwale, różnego rodzaju wydarzenia z takiego życia społecznego, kulturalnego były możliwe, ale znowu muszę powiedzieć, że dzisiaj jest za wcześnie, aby takie prognozy przedstawiać. My mamy świadomość tego, mówię tutaj o rządzie, mam na myśli też Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jak poważne konsekwencje społeczne niesie ze sobą epidemia. Nie tylko mówimy o zachorowaniach, prawda, na COVID-19, ale również o konsekwencjach społecznych dla młodzieży, ale też dla dzieci, dla młodzieży, ale również dla każdego z nas. W związku z tym chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić i wrócić do normalności, uruchomić wszystkie gałęzie gospodarki, wrócić do normalności, ale to jest uzależnione od realizacji programu szczepień i od sytuacji epidemicznej.
Kolejne pytanie słuchacza. W czym gorszy jestem na przykład od prokuratora, że będę szczepiony w ostatnim etapie, mimo że jestem osobą niepełnosprawną, z trzema chorobami przewlekłymi, w tym chorobą Crohna, po dwóch operacjach serca z wszczepionym rozrusznikiem?
Osoby, które są chore w sposób przewlekły, zostały wpisane do grupy 1B, czyli od razu po seniorach. Nie znaleźli się tam oczywiście wszyscy chorzy. Te rekomendacje, kto powinien w tej grupie się znaleźć, też wypracowywała Rada Medyczna. To są bardzo trudne decyzje, tak. dlatego że mówienie o tym, czy dana choroba powinna kwalifikować do wcześniejszego szczepienia, czy nie powinna, no jest, rozumiem, bardzo trudne, ale dlatego ja pozostawiam omawianie tych kwestii fachowcom. Ja nie jestem lekarzem i uważam, że w tej sprawie powinni się bardziej wypowiadać lekarze i naukowcy, a nie politycy.
No bo tutaj kolejne pytanie mniej więcej w tym samym stylu. Zuzu pyta, dlaczego ludzie poniżej 60 roku życia, mający kontakt z innymi w pracy, jeszcze cierpiący na choroby przewlekłe płuc na przykład, tarczycę, cukrzycę, a mogący ciężko przejść COVID, są przesunięci nie wiadomo na kiedy w kolejce, a wcześniej mają być szczepieni młodzi, zdrowi, mundurowi?
Po pierwsze, jeśli chodzi o te pytania o grupę 1C, w której znajdują się między innymi przedstawiciele służb mundurowych, to jest to grupa osób, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Po drugie, dlaczego seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia, mają być szczepieni pierwsi? No dlatego, że ich najwięcej, czy oni najbardziej są narażeni na ciężki przebieg tej choroby, ich najwięcej trafia do szpitali, no i czasami ten pobyt kończy się w sposób dramatyczny. Dlatego, jak we wszystkich krajach, zostały wprowadzone właśnie takie priorytety, jeśli chodzi o szczepienie dla seniorów.
Łukasz, w harmonogramie szczepień nie ma nic o osobach z przedziału wiekowego 65-70 lat. Co z nimi?
Te osoby będą szczepione w drugim kwartale, dlatego że zgodnie z rekomendacjami i dzisiejszymi przepisami osoby powyżej 65 roku życia powinny być szczepione szczepionkami marki Moderna i Pfizer. A te szczepionki są już zarezerwowane przez seniorów, prawda, do końca pierwszego kwartału. W związku z tym w drugim kwartale, jak otworzymy zapisy na nowe terminy i właśnie to będą terminy przeznaczone dla osób i powyżej 70 roku życia, które nie zdążyły się, czy nie udało im się zapisać jeszcze w pierwszym kwartale, i dla osób pomiędzy 65 a 70 rokiem życia.
Dlaczego szczepi się nauczycieli, a nie pracowników handlu, którzy w swojej pracy mają styczność z największą liczbą innych osób? Czy rząd ma badania, że w supermarketach nie dochodzi do zakażeń?
My posługujemy się wynikami badań, między innymi amerykańskimi, które zostały zrobione na bardzo dużej grupie osób, weryfikując, w jakich miejscach dochodzi do zakażeń. I to jest jakby jedna przesłanka. Druga przesłanka, jeśli chodzi o nauczycieli, no to przypomnę, że kwestia szczepień nauczycieli była istotna o tyle, żeby uruchomić szkoły, których zamknięcie ma bardzo poważne i gospodarcze, i społeczne konsekwencje.
Jeszcze zapytam o szpitale tymczasowe. Czy to są dobrze wydane pieniądze, panie ministrze?
W moim przekonaniu są to dobrze wydane pieniądze, ponieważ dbanie o bezpieczeństwo polega na przewidywaniu. Patrząc na to, co działo się jesienią, czyli na trzeszczenie systemu opieki zdrowotnej w szwach, to znaczy brak miejsc w szpitalach w wielu częściach kraju, musieliśmy stworzyć szpitale tymczasowe, takie szpitale, które w sytuacji przepełnienia szpitali tradycyjnych mogłyby przyjąć chorych. Mam nadzieję, i o tym również mówił wielokrotnie pan premier, że nigdy nie będziemy musieli z nich korzystać. Poza tym, że we wszystkich praktycznie szpitalach tymczasowych dzisiaj toczą się programy szczepień, są realizowane szczepienia, może nie we wszystkich, w większości. W związku z tym one są wykorzystywane. Niektóre z nich też przyjmują pacjentów. Natomiast co do zasady, te szpitale były od początku przygotowywane na sytuację, w której zabraknie miejsc w szpitalach tradycyjnych, bo w szpitalu tradycyjnym zawsze możliwości opieki nad pacjentem są większe. To znaczy w sytuacji,
no tak,
kiedy...
tam jest oczywiście lepsza infrastruktura,
zespoły, tak,
wyposażenie szpitala, rzecz jasna, oczywiście.
I tak dalej, prawda? Jeżeli pacjent dostaje zawał,
tak
można
dalej,
go od razu położyć na stół i tak dalej, więc...
Natomiast
no
czy te szpitale nie powinny powstać były wcześniej po prostu, zanim do nas przyszła druga fala pandemii?
Wie pani, to jest tak, że oczywiście trzeba było zrobić wszystko wcześniej, inaczej, i to nasza rozmowa wygląda w ten sposób. Czy uważa pan, że to są dobrze wydane pieniądze? No więc ja przez kilka minut przekonuję,
dobrze, to
że
tylko
tak.
Powiem o zestawieniach.
A może jednak trzeba było w takim zrobić wcześniej? No.
No sam pan powiedział, że przecież chodzi o umiejętność przewidywania i że baliśmy się, że zabraknie miejsc w szpitalach, bo rzeczywiście tych miejsc w szpitalach zaczęło brakować. No ale gdyby te szpitale tymczasowe zostały uruchomione wcześniej...
Odpowiadając na pani pytanie, czy trzeba było zrobić wcześniej. Uważam, że szpitale zostały przygotowane na czas. Dlaczego? Dlatego, że nie było w Polsce sytuacji, w której zabrakło miejsc w szpitalach w danym regionie. Oczywiście zdarzały się, znaczy było dużo kolejek na SOR-ach, ale to jest raczej kwestia przepustowości SOR-ów, prawda? Zdarzały się sytuacje w niektórych miastach, że brakowało pojedynczych miejsc w szpitali i trzeba było odsyłać chorych od szpitala do szpitala. Ale nie było takich sytuacji jak we Włoszech czy w Hiszpanii, że w całych miastach brakowało miejsc łóżek szpitalnych dla chorych na COVID-19. I dlatego uważam, że zdążyliśmy przygotować te szpitale na czas, a dzisiaj oczywiście możemy prowadzić długie dyskusje na temat tego, czy można było te szpitale przygotować 2 tygodnie wcześniej, czy 2 tygodnie później.
Tylko że jak wynika z zestawienia Ministerstwa Zdrowia, szpitale tymczasowe w Polsce zostały utworzone z myślą o przyjęciu około 6 000 pacjentów, a przez kilka miesięcy hospitalizowały jedynie niewielką liczbę osób z COVID-19 i na koniec stycznia koszty leczenia jednego pacjenta w takiej placówce to jest 250 000 złotych, zdecydowanie więcej niż w każdym innym szpitalu, takim standardowym, stacjonarnym, nazwijmy to w ten sposób. Co więcej, takich szpitali jest 39, ale aktywnych jest tylko 17, pozostałe są pasywne, a przecież trzeba za te szpitale płacić, za wynajem chociażby tych miejsc, w których te szpitale zostały utworzone, tak jak na przykład w Krakowie, a tam
oczywiście,
nie ma tego szpitala.
Tylko, że pani redaktor, jeżeli ktoś twierdzi, że bezpieczeństwo nie kosztuje, to najzwyczajniej w świecie albo kłamie, albo jest kompletnym ignorantem. To mniej więcej jest takie pytanie jak, po co kupować czołg? Przecież czołg kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych, a być może nigdy nie zostanie użyty. I tutaj jest dokładnie tak samo z tymi szpitalami. No, trzeba mieć zabezpieczoną infrastrukturę. Ja mam nadzieję, że ta trzecia fala
Nie, ona już jest, jak
będzie,
mówi pan minister Niedzielski.
tak, ale że ta trzecia fala będzie na tyle słaba i my na tyle skutecznie będziemy potrafili z nią walczyć, że nie trzeba będzie tych szpitali używać. Natomiast my musimy być jako odpowiedzialne państwo, jako odpowiedzialny rząd przygotowani na sytuacje, w której brakuje miejsc w szpitalach tradycyjnych. I właśnie dlatego zostały te szpitale stworzone i dlatego są utrzymane. Czy wyobraża pani sobie teraz, żeby oszczędzając te miliony złotych, bo to rzeczywiście utrzymanie tej infrastruktury to są miliony złotych, ale czy wyobraża pani sobie sytuację, że dzisiaj likwidujemy to, żeby te miliony złotych oszczędzić, a za 3 tygodnie okazuje się, że nie mamy miejsc w szpitalach, gdzie układać chorych na COVID-19. Wyobraża pani sobie taką sytuację?
No ja tu nie jestem
Bo
od
ja sobie
planowania,
nie mogę
natomiast...
tego wyobrazić. Uważam, że rząd nie może dopuścić do takiej sytuacji. Dlatego warto wydawać te pieniądze, które są dużymi pieniędzmi, zgoda, ale właśnie ze względu na bezpieczeństwo obywateli warto utrzymywać tę infrastrukturę. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie wykorzystana.
Dziękuję bardzo za to spotkanie, panie ministrze. Michał
Dziękuję
Dworczyk,
pani.
Szef
Dziękuję
Kancelarii
Państwu.
Premiera i pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień był z nami, który też jest odpowiedzialny za harmonogram, ale za oczywiście nie tylko za harmonogram, ale za organizację tego całego przedsięwzięcia. Dobrego dnia życzę, nieustające oczywiście zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Nie
kłaniam
życzę
się.
Zdrowia, do usłyszenia.
Przepraszam, nie życzę zdrowia, czy życzę zdrowia?
Nie, życzę zdrowia i do usłyszenia.
Też życzę zdrowia, nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję.
Kłaniam się, dobrego dnia.
Dobrego dnia.